katecheza z kościołem w trzecie tysiąclecie, głoszona przez księży biskupów. Dziś katechezę wygłosi ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, przewodniczący zespołu apostolstwa trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.
Niech Twój Święty Duch,
niech Twój Święty Duch
dziś przenika mnie,
dziś przenika mnie
i niech zawsze już,
i niech zawsze już
gości w duszy me,
gości w duszy me
i niech spadnie deszcz. Błogosławieństwy,
błogosławieństwy,
Ojcze, obmyj mnie,
Ojcze, obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
zdziałaj z mocą w nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas, i niech spadnie deszcz błogosławieństw. Zapraszamy Ciebie przyjdź, Ty pocieszasz nas, do prawdy doprowadzasz nas, uwalniasz nas, uzdrawiasz nas, uczysz nas modlić się. O wszystkim pouczasz nas, Ojca objawiasz nam, o grzechu przekonujesz nas, o sprawiedliwości przekonujesz nas, uczysz nas kochać, modlić się, życie dawać Tobie, życie dawać bliźnim, kochać uczysz nas. Dlatego prosimy do nas przyjść. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty. Święty do nas przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty do nas przyjdź. Śpiewaj w nas, módl się w nas. Ogłaszaj chwałę Twoją w nas, ogłaszaj chwałę Ojca w nas, ogłaszaj chwałę Jezusa tutaj, tu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy radiosłuchacze Radia Maria. O niektórych wydarzeniach z naszego życia mówimy, że są wielkie. Historycy opisują wielkie bitwy, które zmieniały bieg dziejów. Kibice mówią czasami, że oglądali wielki mecz albo że grały dwie wielkie drużyny. W potocznym języku mówimy czasami do najbliższych, którzy stają przed ważnym wyzwaniem lub sukcesem. To jest Twój wielki dzień. Rozumiemy dobrze, co znaczą te określenia, Ale czy rozumiemy, co znaczy określenie Wielki Post? Dlaczego ten czas określamy mianem Wielkiego? Co jest w nim takiego wyjątkowego, że w niektórych językach europejskich mówi się wręcz o Najświętszym Poście? Mówimy tak, bowiem Wielki Post dotyczy najważniejszych spraw naszego życia. Wzywa nas do refleksji nad wiarą, życiem osobistym i wspólnotowym, nad drogą do zbawienia. Poza tym Wielki Post jest ścieżką, która prowadzi nas do najważniejszych świąt roku liturgicznego, prowadzi nas do świąt paschalnych. Zapytajmy zatem, czy w naszym życiu jest miejsce na Wielki Post? A może przywykliśmy już, że te dni mijają raczej jako nieważny, niewiele znaczący czas? Nie żyjemy przecież w próżni, żyjemy w określonych warunkach historycznych, społecznych, ekonomicznych. Żyjemy w czasach, w których życie przypomina niekończący się karnawał. Współczesny człowiek jakby bał się ciszy i spokoju, jakby uciekał w świat pustego śmiechu i głośnej rozrywki. Każdego dnia telewizje pokazują programy rozrywkowe. W reklamach, serialach, na okładkach kolorowych pism widać młode, uśmiechnięte twarze. Masowa kultura tworzy bohaterów, którzy nie wiedzą, co to praca, odpowiedzialność, wyrzeczenia i trud. Nawet poważne niegdyś programy informacyjne i publicystyczne przeradzają się w widowisko, stają się igrzyskami. W takim świecie zabawa nie jest dobrowolnym wyborem. Zmienia się w przymus, staje się jakimś karykaturalnym i niebezpiecznym modelem życia ludzi, którzy nie potrafią wyjść z tego kręgu. Człowiek jest w tej rzeczywistości jedynie odbiorcą medialnych impulsów. Ma przyjąć rolę konsumenta, który prawidłowo reaguje na sygnały wysyłane z różnych mediów. Psychologowie społeczni i socjolodzy szukają nowych słów, aby opisać te zjawiska. Jedni mówią, że dzisiaj człowiek coraz słabiej odróżnia realnie istniejący świat od tego, co jest tylko sztucznym wytworem mediów. Dla wielu przestrzeń internetu i telewizji, gier komputerowych i seriali stanowi równoległy świat, w którym czują się lepiej niż w prawdziwym życiu. Ten proces jeden z francuskich socjologów określił mianem ekstazy komunikacji. Myśliciele z kręgu anglosaskiego ujmują te procesy w kategoriach wielkiego przemysłu konsumpcyjnego. Piszą o McDonaldizacji i Disneylandizacji społeczeństw, których zaczynają obowiązywać prawa rządzące w znanych sieciach restauracji i słynnych parkach rozrywki. W takim świecie człowiek staje się jedynie konsumentem, który otrzymuje natychmiastową, ujednoliconą, taśmową rozrywkę. Otrzymuje pozory stabilności i zakorzenienia w społeczeństwie, w którym realne podziały i zróżnicowania są coraz większe. Otrzymują szybkie odreagowanie od świata nieustannej rywalizacji, która staje się dzisiaj podstawowym modelem życia, zwłaszcza w zachodnich społeczeństwach. Świat współczesny łudzi pięknymi gabinetami, służbowymi samochodami, komórkami i laptopami, łudzi mirażem sukcesu i wielkiego powodzenia zawodowego. W takim świecie nie ma miejsca dla Pana Boga. Bogiem jest kariera, Bogiem są pieniądze, Bogiem jest przyjemne życie, Bogiem jest dobre samopoczucie. Wiele osób dla tych namiastek szczęścia gotowych jest poświęcić życie rodzinne, a nawet duszę. Dlatego przed laty papież Benedykt XVI ostrzegał nas przed plagą nowych bożków, które rządzą umysłami współczesnych ludzi. W tej rzeczywistości słowo post brzmi bardzo obco, budzi niepokój i niechęć, a co dopiero rzec o Wielkim Poście, który ma nas całkowicie odmienić. Wbrew temu, co mówi wielu nieprzyjaciół Kościoła, przesłanie Wielkiego Postu nie jest przygnębiające, ale pełne nadziei. To przesłanie przypomina nam, że Bóg bardzo nas wszystkich kocha. On kocha każdego człowieka zawsze i w każdej sytuacji. Stwórca kocha bezwarunkowo, czyli za nic. Kocha nas nieodwołalnie, czyli na zawsze. Bóg kocha nas bardziej ofiarnie niż ktokolwiek na świecie. Przychodzi do nas w ludzkiej naturze, że chociaż wie, że go zabijemy. Bóg kocha nas do tego stopnia, że nasz los jest dla Niego ważniejszy niż Jego własny los na tej ziemi. Ale musimy także pamiętać i o tym, że Bóg kocha nas mądrze. Nie można myśleć, że skoro Bóg kocha zawsze i za każdą cenę, to jest Bogiem naiwnym i że będzie nas cudownie ratował nawet wtedy, gdy Go lekceważymy, czy świadomie i dobrowolnie czynimy jakieś wielkie zło. Bóg nie jest pobłażliwym kolegą. Mądrze kochający Bóg przebaczy nam za każdym razem, ale dopiero wtedy, gdy się do Niego nawrócimy i ani sekundy wcześniej. To dlatego od środy popielcowej rozbrzmiewa w naszych świątyniach Chrystusowe wezwanie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zapytajmy, kogo dotyczy to wezwanie? Kto jest adresatem tego wezwania? Jest nim każdy z nas. Jednak zbyt łatwo zamykamy uszy na te słowa. Zasłaniamy się tym, że przecież jesteśmy wierzący, praktykujący, posyłamy dzieci na katechezę i przyjmujemy kapłanów na kolędzie. Myślimy więc, że to wezwanie, nawracajcie się, dotyczy kogoś innego. Może sąsiada, który jest rzadko praktykujący, a może kogoś, kto jest uważany w naszym środowisku za wielkiego grzesznika. Zasłaniamy się innymi ludźmi, aby nie słyszeć tego wezwania, nawracajcie się. Tymczasem powtórzmy raz jeszcze, ono jest skierowane do każdego z nas, bez żadnego wyjątku. Chrystus wołający, nawracajcie się, mówi i do ciebie, i do mnie, do każdego. Czego zatem pragnie Zbawiciel, mówiąc, nawracajcie się? On pragnie nie tylko zmiany naszego postępowania, ale jednocześnie wielkiej, głębokiej przemiany naszego sposobu myślenia, całej naszej mentalności. Chrystus pragnie, byśmy zmienili naszą hierarchię wartości, byśmy uznali wyższość Bożej prawdy nad naszymi przecież tylko ludzkimi poglądami, osądami czy decyzjami. Nawrócenie ku Chrystusowi jest odwróceniem się od hierarchii, które podsuwa nam współczesna popkultura, gloryfikująca brak odpowiedzialności, odrzucająca Boże przykazania i skłaniająca nas do traktowania życia jak błahą zabawkę. Jeśli naprawdę uwierzymy Ewangelii, czyli przyjmiemy Słowo Boże za punkt odniesienia, wartościowania, wybierania, to zmieni się także nasze życie. To dlatego, kochani, tak wielki jest często opór człowieka przed światłem Ewangelii, bo jeśli przyznamy rację Panu Bogu, to wiemy, że będziemy musieli odmienić całe nasze życie. A niejednokrotnie ta zmiana musi być bardzo radykalna, a przez to nieprzyjemna lub nawet bolesna. Najdrożsi, trwałe nawrócenie wymaga podejścia do kraty konfesjonału, by spojrzeć w oczy Jezusowi i by raz jeszcze, a może po raz pierwszy przekonać się i upewnić, że Jego miłość jest większa niż nasza słabość i że wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Pierwszym owocem nawrócenia jest pojednanie grzesznika z Bogiem, samym sobą i bliźnimi. Pojednanie z Bogiem to coś więcej niż tylko uznanie własnej grzeszności i przeproszenie Stwórcy za popełnione zło. Pojednać się z Bogiem to uznać z całego serca, że Bóg ma we wszystkim rację, że Jego przykazania są słuszne, że są naszą mądrością, chlubą i radością, że wskazują nam drogę błogosławieństwa i życia, że prowadzą do szczęścia doczesnego i wiecznego. Człowiek pojednany z Bogiem wie, że tylko Bóg ma rację. Pojednać się z sobą to uznać bolesną prawdę o własnych grzechach, a jednocześnie przebaczyć sobie błędy z przeszłości po to, by wyciągnąć z nich wnioski i by do nich więcej nie wracać. To stawiać sobie mądre wymagania, by odtąd kierować się prawdą, miłością i odpowiedzialnością, a zło w sobie i wokół siebie zwyciężać dobrem. To prowadzi do pojednania z drugim człowiekiem. Potrzebujemy pojednania z drugim człowiekiem wtedy, gdy kogoś krzywdzimy albo gdy sami zostaliśmy przez kogoś skrzywdzeni. Przed kilkoma miesiącami zatonął prom w Korei. Media donosiły, że wiele z ofiar wysyłało w tych dramatycznych chwilach katastrofy SMS-y do najbliższych. Wiele z nich to były przejmujące, bardzo poruszające prośby o wybaczenie i pojednanie. Nie czekajmy na takie trudne momenty. Umiejmy wybaczać i prosić o wybaczenie już teraz, już dziś. w orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek napisał pięknie i obrazowo, że przez wcielenie, życie ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się definitywnie brama między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą poprzez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie świadectwa wiary, która działa przez miłość. Nawrócenie jest pierwszym krokiem do dzielenia się odważnym świadectwem naszej wiary. Papież Franciszek niedawno powiedział bardzo ważne słowa. Chrześcijanin, który nie żyje zgodnie ze swoją wiarą, jest zgorszeniem, które zabija. Ojciec Święty przypomniał o słowach ludzi zgorszonych antyświadectwem, którzy z tego powodu odrzucają Kościół i Chrystusa, uważając, że chrześcijanie co innego mówią, a co innego czynią. Musimy więc w tym świętym czasie spojrzeć w prawdzie na nasze życie. Musimy bez oszukiwania samych siebie dokonać wielkiego rachunku sumienia. Musimy wołać za psalmistą: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Gdy wyznajemy przed Bogiem nasze słabości, Jemu zawierzamy naszą drogę ku nawróceniu, naszą drogę ku nowemu życiu. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Prosząc Boga o czyste serce, podejmijmy trud nawrócenia, podejmijmy trud przemiany, wypowiedzmy walkę naszym grzechom, słabościom, zaniedbaniom. Korzystajmy często i z ufnością sakramentu pokuty i pojednania. Zrezygnujmy z tego, co podsyca w nas zło, co jest przyczyną naszego grzechu, co nie pozwala nam pokonać słabości. Pamiętajmy, że na wielkopostnej drodze Kościół poleca nam trzy niezawodne praktyki. Modlitwę, post i jałmużnę. Nie są to jakieś puste hasła czy slogany, które powtarza się każdego roku bez celu. Przeciwnie, są to wielkie, konkretne wyzwania, które stają przed każdym z nas w czasie przygotowań do przeżycia świąt Wielkiej Nocy. Zacznijmy od wyrzeczenia nazywanego postem. Jest to postawa serca, która skutkuje ograniczeniem siebie, opanowaniem namiętności, uporządkowaniem życia. Postarajmy się w najbliższym czasie zrezygnować z tego, co nie jest konieczne, niezbędne, a jest wręcz szkodliwe. Odstawmy więc kieliszek, odrzućmy papierosy, inne używki, uciszmy puste programy telewizyjne, wyłączmy monitory komputerów. Następnym warunkiem dobrego przeżycia Wielkiego Postu jest prawdziwie głęboka i wielka modlitwa. Tak bardzo pamiętam słowa rekolekcjonisty głoszącego rekolekcję do biskupów, który powiedział, że 15 minut modlitwy każdego dnia jest w stanie przemienić każde ludzkie życie i serce. W Wielkim Poście pamiętajmy zwłaszcza o systematycznym udziale w Eucharystii, o gorzkich żalach, o drodze krzyżowej. Trzeci wymiar wielkopostnego nawrócenia to jałmużna. Jałmużna to nie jest tylko datek rzucony żebrakowi, ale przede wszystkim sposób wyjścia poza własne potrzeby, przekroczenie własnych ograniczeń i wyjście na spotkanie z drugim człowiekiem. Jałmużna zakrywa liczne grzechy. To najwspanialsza nauka wielkodusznej miłości, do której jest wezwany każdy uczeń Jezusa Chrystusa. Dlatego też chrześcijanie, ofiarowując samych siebie innym, mogą w okresie Wielkiego Postu świadczyć, że to nie bogactwo materialne dyktuje prawa istnienia, lecz miłość. Siostry i bracia w Chrystusie, trzeba nam wspomnieć o jeszcze jednym istotnym wymiarze Wielkiego Postu. W dniach od 15 do 21 lutego przeżywaliśmy już 48 tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Wiemy jednak, że ze względu na skalę problemu ten temat podejmujemy w czasie całego Wielkiego Postu. Przypomnijmy powszechnie znane i często przywoływane dane statystyczne. W Polsce żyje prawie 1 milion osób uzależnionych od alkoholu. Od 2,5 do 4 milionów ludzi pije ryzykownie i szkodliwie. Prawie 2 miliony dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym i prawie 2 miliony osób doświadcza przemocy na tle alkoholowym. Czy można się dziwić tej tragicznej sytuacji, skoro alkohol przez wielu traktowany jest jako element codziennego życia? W ostatnich badaniach opinii publicznej ponad 70% respondentów wskazało, że najczęściej pije alkohol bez żadnej okazji. A przecież alkohol jest substancją niebezpieczną, zdradziecką, która uzależnia, doprowadza do chorób, do przegranego życia, a ostatecznie również do śmierci. Przez alkohol umiera prawie 11 tysięcy Polaków rocznie. Wartość pośrednich kosztów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu wynosi około 40 miliardów złotych. W imię bezdusznej logiki napędzania zysku nielicznym widzimy zło, przemoc, tragedię milionów rodzin. Co powiedzieć o tych, którzy przegrali życie przez alkohol? Kto wynagrodzi te krzywdy? Kto zapłaci za cierpienie matek, żon, rodzin? Kto poniesie konsekwencje straconych marzeń i nadziei? W tych szczególnych dniach naszymi modlitwami ogarnijmy wszystkie nasze siostry i naszych braci w wierze oraz ich rodziny, które dotyka wielka plaga pijaństwa i choroby alkoholowej, które od lat niezmiennie wyrządzają wielkie szkody w naszym narodzie. W tym czasie rozejrzyjmy się dookoła nas i dostrzeżmy tragedię tak wielu niewinnych matek i ojców, małżonków, dzieci, którzy cierpią z powodu nałogów swoich najbliższych. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc pragnącym uwolnić się z tego uzależnienia. Poprzez naszą odpowiedzialną postawę w rodzinach, pracy wśród sąsiadów i znajomych zapobiegajmy również rodzeniu się nowych nałogów. Szczególną troską i uwagą powinny być otoczone dzieci i młodzież, które wiedzione współczesnymi pokusami coraz częściej sięgają po alkohol, traktowany jako niezbędny warunek spędzania wolnego czasu, odpoczynku i zabawy. Od kilku lat w apostolstwie trzeźwości jest realizowany program duszpasterski, którego tytuł przypomina nam, że to rodzina jest wielką szkołą trzeźwości. W minionych latach pochylaliśmy się nad rolą ojców i matek. W tym roku chcemy uświadomić wszystkim, że abstynencja dzieci powinna być wielką troską rodziny, Kościoła i narodu. Przypomnijmy, że do 18 roku życia jedyną formą trzeźwości dla dzieci i młodzieży jest całkowita abstynencja. Jak pięknie pisze ksiądz profesor Marek Dziewiecki, o losie narodu nie decyduje tylko sytuacja ekonomiczna, militarna czy geopolityczna, lecz właśnie wychowywanie młodego pokolenia. Wiemy z historii, że upadały nawet te państwa, które były światowymi potęgami ekonomicznymi czy militarnymi, gdy tylko zaniechały solidnego wychowania dzieci lub wychowanie zastąpiły demoralizacją. Jednym z podstawowych przejawów naszej miłości do ojczyzny jest właśnie troska o katolickie wychowanie dzieci i o los młodego pokolenia. To właśnie dzieci są przyszłością ojczyzny i Kościoła. Od nich zależy, czy Kościół i Polska przetrwają. To właśnie dlatego każda obca i wroga dla naszego narodu władza dążyła i dążyć będzie także w przyszłości do walki z małżeństwem i rodziną, do szkolenia fałszywych wychowawców, do demoralizowania dzieci i młodzieży, do rozpijania nieletnich, do wikłania ich w różnorakie słabości, nałogi i uzależnienia. Także dzisiaj w naszej ojczyźnie widzimy wiele wrogich postaw wobec wychowania. Widzimy polityków lansujących szkodliwe prawodawstwo, słyszymy pseudoautorytety z mediów, które walkę z rodziną i wychowaniem uczyniły swoim podstawowym źródłem sławy i zarobku. To pomieszanie wartości sprawia, że coraz więcej dzieci jest zagubionych, coraz częściej doświadczają kryzysów, niestabilności w obcowania. Zamiast rozwijać talenty otrzymane od Pana Boga, tracą to, co w nich najpiękniejsze – dobro, niewinność, otwartość na Boga i drugiego człowieka. Są niczym piękne pąki kwiatów, które nie mogą rozkwitnąć, bo są brutalnie deptane przez współczesnych demagogów i demoralizatorów. Musimy pamiętać, że dziecko zaprzyjaźnione z Panem Bogiem staje się kimś najlepiej strzeżonym na świecie – gdyż Boża do człowieka miłość i Boża prawda o człowieku to najlepsza dla dziecka ochrona przed złem oraz największa gwarancja rozwoju i trwania w radosnym sposobie istnienia. Dziecko wychowywane w taki sposób, dziecko chronione miłością, nie będzie szukać szczęścia w alkoholu czy innych używkach. Nie będzie szukać ucieczki od prawdziwego życia w świat wirtualnych gier czy portali internetowych. Pamiętajmy także, że nasze dobre uczynki i wyrzeczenia ofiarowane Bogu w tej intencji mają wielką wartość. Nie lękajmy się również w tym czasie składać i odnawiać przyrzeczeń abstynenckich, które pomogą nam opanować pokusę spożywania, a zwłaszcza nadużywania alkoholu. Stawajmy się w tym czasie wielkimi świadkami trzeźwości w naszych rodzinach i całym społeczeństwie. Kochani moi, na drodze do nawrócenia, jutro, w drugą już niedzielę Wielkiego Postu, Chrystus poprowadzi nas wraz z Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor, na górę przemienienia. Ale także jutro w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, których nazywamy także żołnierzami niezłomnymi. Oszukani, porzuceni, nieugięci, opluwani, poniżeni i wyklęci, pozbawieni swoich domów, swojej ziemi, poszli walczyć, żeby zginąć albo zmienić. Po wojnie z bronią w ręku zginęło ponad 20 tysięcy żołnierzy wyklętych. Ponad 200 tysięcy polskich patriotów trafiło do więzień i obozów pracy. W latach 1944-1945 komunistyczne sądy orzekły 8 tysięcy wyroków śmierci, wykonano 4,5 tysiąca. Dlatego też pamięć o tych ludziach, podobnie jak prawda o Katyniu, Powstaniu Warszawskim i innych heroicznych kartach polskiej historii, była przez lata okryta milczeniem, strachem, niepewnością. System, który wydawał się wszechpotężny, tak bardzo bał się pamięci o bohaterach. Propagandziści wiedzieli przecież, że nie wystarczyły tortury w ubeckich katowniach, że nie wystarczyły zbrodnicze procesy, że nie wystarczyły wyroki śmierci, aby uciszyć głos środowisk niepodległościowych. Niestety musimy też z pewnym zawstydzeniem przyznać, że również w odrodzonej po 1989 roku Polsce trzeba było czekać tak wiele lat, aby żołnierze wyklęci doczekali się należytego szacunku, aby zaczęto głośno i odważnie mówić o ich ofierze. Jakże niezwykłe jest zestawienie ich ofiary sprzed pół wieku z dzisiejszą postawą wielu osób. Oni nie gonili za karierą, za dostatnim i bezpiecznym życiem. Zdecydowali poświęcić wszystko, co mieli, służąc ojczyźnie, służąc wolności, prawdzie i dobru. Wielu z nich mogło stać się elitą ówczesnego systemu. To byli często młodzi, zdolni, wykształceni ludzie. Mogli objąć wysokie stanowiska w wojsku, w rządzie, w szpitalach czy na uniwersytetach. Mogli bardzo wygodnie ustawić się w stalinowskim systemie władzy. Ale oni odrzucili komunistyczną, stalinowską mamonę, odrzucili wygodę i doczesny zysk. Wielu z nich zapłaciło za to wielką cenę, wielu cierpiało w katowniach, wielu oddało życie. Ich siłą była wielka miłość do ojczyzny, ale ich siłą była także głęboka, niezwykła wiara i miłość do Pana Boga. Jakże poruszający jest widok małych, nadrdzewiałych krzyżyków i medalików odkopywanych ze zbiorowych mogił, jak tam na warszawskich Powązkach. Wielu tych wspaniałych bohaterów, ściskając w dłoniach proste medaliki, szło na stracenie. To byli ludzie, którzy naprawdę zrozumieli słowa Zbawiciela. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Kochani moi, w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych napisano, iż ma on być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych za krew przelaną w obronie ojczyzny. Dzisiaj do tych szlachetnych motywów chcemy dodać jeszcze jeden. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych powinien być także wielkim wezwaniem dla współczesnych Polaków, wielkim wezwaniem do naszego nowoczesnego patriotyzmu. Pamiętajmy, że również dzisiaj Polska nas potrzebuje. Nie potrzebuje już krwi, ale codziennej pracy. Potrzebuje naszej sumienności i zdolności do poświęcenia dla dobra wspólnego. Potrzebuje naszej pracowitości i zaangażowania w życie społeczne i narodowe. Polska potrzebuje naszego honoru i naszej odwagi, które pozwalają bronić najpiękniejszych wartości i skarbów dziedzictwa narodowego. Ojczyzna potrzebuje także naszej modlitwy. Jest to potrzeba tym pilniejsza, im częściej kwestionuje się znaczenie patriotyzmu. W ostatnich latach i miesiącach w naszej ojczyźnie coraz częściej nie tylko ośmiesza się patriotyzm, ale często próbuje się go zestawić z nacjonalizmem lub faszyzmem. Otrzymaliśmy od Boga wolną, suwerenną ojczyznę jako dar. Dar okupiony największymi ofiarami. Zapytajmy dzisiaj w ciszy naszych serc, czy umiemy ten skarb uszanować i docenić? Czy potrafimy o niego dbać? Czy w naszych rodzinach pielęgnujemy polskie tradycje i obyczaje? Czy zachęcamy nasze dzieci, aby poznawały polską historię? Czy umiemy angażować się w życie społeczne? Czy szanujemy to, co wspólne, co należy do wszystkich Polaków? Odpowiadając na te pytania, pomyślmy o tym, co dzieje się obok nas, tuż za naszą wschodnią granicą. Zobaczmy, jak kruche potrafią być pozory stabilności i bezpieczeństwa. Niech dramatyczne chwile, które przeżywają nasi sąsiedzi, uświadamiają nam, że suwerenność nie jest czymś danym raz na zawsze. O wolną i silną ojczyznę trzeba walczyć także poprzez rozwiązywanie najważniejszych problemów, które osłabiają nasze społeczeństwo. Dostrzegamy dzisiaj wiele takich problemów, przede wszystkim demograficznych, związanych z emigracją młodych, z niesprawiedliwością społeczną, z rozkradaniem majątku narodowego czy wyprzedażą polskiej ziemi. Musimy pamiętać, że wiara, wolność i tożsamość narodowa nie są dane raz na zawsze. I nie tylko wrogowie je odbierają. Bywa, że ludzie rezygnują z nich sami. Jednym z takich wielkich problemów jest, jak wspomnieliśmy, nadużywanie w Polsce alkoholu. Dlatego Kościół nieustannie przypomina o pilnej potrzebie podjęcia bardziej energicznej i solidarnej troski o trzeźwość naszej ojczyzny. Żołnierze wyklęci nie godzili się na zło, które niósł system komunistyczny. Oni mieli proroczą wizję zła, które nastąpi, gdy zanegowane zostaną wartości, gdy człowiek zacznie budować świat bez Pana Boga. A co widzimy dzisiaj? Dzisiaj panuje powszechna tolerancja zła, grzechu i głupoty. Kochani moi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zachęca nas wszystkich Chrystus. Chociaż od wieków ten głos próbuje się ośmieszać i znieważać, chociaż w naszych sercach przesłania go często pragnienie gromadzenia bogactwa, zdobywania sławy i pozycji społecznej, to jednak to wyzwanie nigdy nie słabnie i nigdy nie cichnie. Wciąż bowiem Chrystus jest żywy i obecny w swoim Kościele. Już dzisiaj na progu Wielkiego Postu pozwólmy temu wezwaniu Chrystusa kształtować nas samych i odmieniać cały świat. Ale nie czekajmy na innych, nie oglądajmy się na ich zachowanie. Zacznijmy to wielkie dzieło nawrócenia od nas samych, od naszych serc i sumień. Jeżeli bowiem już dzisiaj uwierzymy Ewangelii i wejdziemy na drogę nawrócenia, to nigdy nie zostaniemy sami opuszczeni i przegrani, bowiem ta wielkopostna droga, na którą zaprasza nas Chrystus, chociaż często przez mękę i krzyż, to ostatecznie wiedzie jednak ku wielkanocnemu porankowi, a więc ku zmartwychwstaniu i ku życiu wiecznemu. Życzę z całego serca owocnego przeżycia świętego czasu Wielkiego Postu. Serca błogosławię i zapewniam o gorącej modlitwie. Biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.